Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Tomek, na pewno też dodasz swoje 3 grosze w tym wstępie. Chociaż dzisiaj muszę powiedzieć, że nagrywamy ten podcast nieco w zmienionej formie, bo ani nie nagrywamy tego z zastępstwem Tomka, czyli Antkiem Grudniewskim, ani nie nagrywamy tego łącząc się, nagrywamy to osobno. Tak, zdradzę wam trochę kuchni. Nagrywamy to osobno, no bo niestety czasami jest tak, że niedoczas, czasami jest tak, że możliwości techniczne, no ale na szczęście możemy to w ten sposób nagrać. Zatem do rzeczy przechodząc, bo ważne wydarzenia w motoryzacji się zadziały, no ale zanim o motoryzacji, no to Tomek, może powiesz trochę o tych kangurach, o tych chińskich samochodach w Australii, o tym Melbourne albo Sydney.
O panie, to ja mógłbym tak długo i o chińskich samochodach, i o kangurach, i o Melbourne, i o Sydney, no wszystkim to się tak nie da, w związku z tym muszę jakoś spróbować. Kangury rzeczywiście są, czasami można się o kangura albo o mniejszego łalabiego potknąć, ale kangury to również jest no, przekleństwo na drogach, dlatego że kangury lubią wychodzić na drogi, szczególnie wtedy jak się obudzą, a budzą się w nocy. No i stąd na australijskich drogach, a szczególnie na Tasmanii, gdzie to przyjmuje rozmiary jakieś ogromne mnóstwo zabitych zwierząt na poboczach, nic się z tym nie zrobi. Znaczy można oczywiście coś z tym zrobić i takie są zalecenia, kiedy wypożyczasz samochód, albo wypożyczasz kampera, albo generalnie jak rozmawiasz z kimś o jeździe w Australii, to nie jeździ się po zmroku, wtedy kiedy zwierzyna wychodzi na jezdnię, czy na ulicę, czy na szosy. Oczywiście to nie jest ogólnie przyjęty i narzucony nakaz, w związku z tym niektórzy jeżdżą po nocy, no i najczęściej do tych wypadków dochodzi właśnie w nocy, a kangury są przyjemne i szkoda byłoby zrobić krzywdę, zresztą nie tylko kangurowi, a jakiemukolwiek zwierzęciu, więc tyle o kangurach, trzeba uważać również na węże, na koale. Nie omijałem jeszcze krokodyla, obym nie musiał go omijać, no zobaczymy jak to będzie. Chińskie samochody. No tak, chińskie samochody to dla firm niechińskich w Australii już jest problem. Dlatego, że tych chińskich samochodów jest bardzo dużo, w zasadzie wypełniły każdą możliwą lukę, są w każdym segmencie, począwszy od małych samochodzików, a skończywszy na kamperach. Miałem okazję przyglądać się takiemu kamperowi na bazie Sprintera, a obok stał identycznej wielkości, z identyczną zabudową kamper LDV. W związku z tym no, wygląda na to, że Chińczycy przejmą australijską ziemię, jeżeli chodzi o samochody, bo te samochody są po prostu dużo tańsze i albo zostaną nałożone jakieś cła, nie wiem, czy tak można sobie tymi cłami regulować ceny, natomiast no, one są około 20% tańsze. W związku z tym wielokrotnie o tym w programie mówiliśmy, jeżeli jakość nie odbiega od samochodów produkowanych czy w Japonii, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, no to nie ma powodu, by płacić za samochód więcej, kiedy nie trzeba. W związku z tym samochodów chińskich jest na australijskich drogach bardzo dużo. O co tam jeszcze pytałeś? O Sydney i o Melbourne. Dodać od siebie mógłbym jeszcze Brisbane i Adelaide. To 4 takie duże miasta, które już co nieco mogę o nich powiedzieć. Zostanie jeszcze Perth i Darwin, no ale to miejmy nadzieję będziemy mogli wspólnie coś na ich temat powiedzieć. A na razie, no tak, Brisbane, takie najbardziej spokojne, wyluzowane, ale i najbardziej na północ wysunięte miasta australijskie, to duże miasta australijskie, a na północ to znaczy, że tam najcieplej, bo to trochę inaczej jest niż u nas, prawda? Brisbane 2032 rok, Igrzyska Olimpijskie. Miasto takie wyluzowane, o, tego słowa mi brakowało. Wyluzowane miasto, gdzie nikt się nie spieszy, będzie miało swoje chwile i no należy spodziewać się, że to będzie, to będą dobre dni dla Brisbane. Jeżeli chodzi o Sydney i Melbourne, Sydney już kiedyś rozmawialiśmy, albo ja o tym mówiłem. Najpiękniej położone miasto świata moim zdaniem, na równi z Rio de Janeiro, tyle że w środku zdecydowanie przyjemniejsze niż miasto w Brazylii, bo i bezpieczne, no przede wszystkim bezpieczne i zadbane. Pięknie położone nad oceanem, z pięknym portem, Harbor Bridge, z operą, z wieloma miejscami, do których warto zajrzeć, gdzie warto posiedzieć. No oni tam mają wszystko, zresztą to wielka 5-milionowa metropolia, pięknie położona. A Australijczycy narzekają tylko, że bywa tam w lecie za ciepło, chociaż jak ktoś lubi ciepło, to nie jest problem, no i że jest drogo, bo rzeczywiście to jest najdroższe australijskie miasto i tam kupić, powiedzmy, za cenę mieszkania w Sydney, w nie najlepszej dzielnicy, w Adelaide kupujesz dom w dobrej dzielnicy, w związku z tym takich te przełożenia wyglądają. Sydney, miasto biznesu, australijska stolica biznesu w porównaniu z Melbourne, która to jest stolicą Australii kulturalną i sportową, bo Sydney jakoś nie postarało się o imprezy sportowe, mają tylko Sydney Hobart plus jakieś swoje lokalne, a w Melbourne i wyścig Formuły 1, i Australian Open w tenisie, i finały futbolu australijskiego, niezwykle tutaj popularnego, i wyścigi konne, no naprawdę tam się dzieje sporo, i stolica kulturalna, wspaniałe muzea, świetne teatry, dużo się dzieje, w związku z tym z tego powodu Melbourneńczycy mogą być zadowoleni. No, do Australii będziemy jeszcze wracać, więc na razie to takie krótkie podsumowanie z mojej strony.
No dobra, skoro sprawę mamy załatwioną, to powiedz jeszcze, jak spisuje się Ford Ranger, no bo przecież to jest chyba wymarzone auto, do jazdy po szutrowych drogach Australii.
No panie, z tym Rangerem to trafiliśmy w dziesiątkę, bo no tak, jeżeli chodzi o bezdroża, to Ranger jeszcze na bezdrożach nie miał okazji się specjalnie wykazać, bo większość dróg w okolicach, w których byłem, to są jednak drogi asfaltowe. W drodze do Uluru tych dróg szutrowych będzie kilka, natomiast oczywiście do samego centrum Czerwonego Lądu, do centrum Australii, do Alice Springs można dojechać drogą asfaltową. Kiedy chce się dotrzeć w mniej odwiedzane zakątki, to rzeczywiście tam prowadzą drogi szutrowe, no i te drogi potrafią mieć tak po kilkaset kilometrów długości, a nawet powyżej 1000. Pamiętajmy, że mówimy o Australii, gdzie te dystanse są ogromne. Ale nic straconego, bo przed Rangerem jeszcze sporo wyzwań w zachodniej Australii, tam gdzie jest równie dziko, i w północnej. Tam po szutrach jeszcze pojeździ, ale widać, że Ranger czeka na te wyzwania. Już wszystkie napędy terenowe zostały przetrenowane. Będzie można jeździć również na plaży. Na pewno Ranger o tym marzy. A poza tym same plusy. No, nareszcie nie ma problemu z brakiem miejsca. Niczego nie trzeba dopychać kolanem. Wrzuca się wszystko i nawet więcej na pakę. Automatycznie zamyka się pokrywa, wszystko jest pod kontrolą, a jednocześnie w kabinie jest luz. Można zabierać autostopowiczów, można zabierać pasażerów, jest dużo wygodnie, cicho i co mnie pozytywnie zaskoczyło i co potwierdziłem, Ranger, mimo że jest to ogromny przecież samochód, w trasie pali 8,5 litra. 8,5 litra ropy, w związku z tym to jest wynik znakomity. I jakbyś takim małolitrażowym maluchem, nie chcę nawet mówić jakiej marki, ale takim trzycylindrowym wyjechał i cisnął, to spalisz niewiele mniej, o ile nie więcej, więc same plusy. Wspominałem o tych w relacjach do Radia 357, że nieocenione w australijskich warunkach jest wykorzystywanie adaptacyjnego tempomatu, który w Rangerze jest. Adaptacyjny tempomat z rozpoznawaniem znaków i automatycznym dostosowaniem prędkości do obowiązujących znaków. Raz mi się zdarzyło nie włączyć tego systemu, no i skończyło się właśnie akurat w tym momencie, zostałem zatrzymany przez policję, ukarany mandatem, na szczęście na $0, ale to jest fantastyczne i to już wielokrotnie uchroniło mnie, może nie tyle od mandatów, co na pewno od mandatów, które przyszły później pocztą, bo jednak kamery i fotoradary tutaj są rozmieszczone dosyć chytrze. Co o Rangerze jeszcze można powiedzieć? No, cicho, wygodnie, wysoko. To jest samochód idealny do podróżowania na takie długie dystanse. Kiedy byłem w Sydney, to Ranger raczej stał na parkingu, bo w ruchu miejskim to jest duży samochód i wygodniej jest jeździć czymś mniejszym. Natomiast jeżeli tylko połykamy większy dystans, no to Ranger jest znakomity pod wieloma względami. O dzielności Rangera jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, a takie bieżące użytkowanie, no to właśnie to fantastycznie spisuje się. Jestem z tego samochodu bardzo zadowolony i jeżeli kiedyś jeszcze z wypożyczalni będę na dłuższe okresy czasu brał samochody, które nie będą takim terenowym, takim pick-upem jak Ranger, to będę miał problemy z tym, żeby jakoś się odnaleźć w długich dystansach, wszystko upakować i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, szutrowe drogi z Australii zostawmy trochę na boku, a tak naprawdę zostawmy na drugiej stronie naszego globu i przejdźmy do tego, co dzieje się w Europie, bo w Europie dużo się dzieje, nowe cenniki, nowe modele, no pojawiają się też samochody po faceliftingach i kilka wiadomości takich, które może zakrawają o ciekawostki, może... No, zresztą sami ocenicie za chwilę.
No to ruszamy. Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Zaczynamy od nowej Alfy Romeo. Tak, Alfa Romeo Milano, wreszcie ujawniono, jak ten samochód będzie wyglądać, a to ważny samochód, bo muszę powiedzieć, że to jest premiera, która, no, Alfa długo każe czekać na premiery kolejnych samochodów. Ostatnia premiera, jak wyliczyłem, była w 2016 roku, tuż po premierze rok wcześniej Giulia, to była Stelvio, a teraz Alfa Romeo Milano. Czym jest Alfa Romeo Milano? Moi drodzy, to jest mała Alfa. Wreszcie Alfa wraca do takiego popularnego segmentu samochodów kompaktowych, czyli samochód, który ma 4 metry, niecałe 15 cm długości, mały rozstaw osi, no i zaskakujący styl, włoski styl. Samochód wygląda fajnie, trochę można się doszukać w tym samochodzie. Modelu SZ. Wygooglajcie, postaramy się wrzucić takie zdjęcie takiego samochodu. Niesamowita Alfa, ale też była to Alfa, która była zaprojektowana zupełnie w innym stylu niż do tego przywykliśmy. Auto wygląda okazale, chociaż na uwagę zasługuje i zwraca tę uwagę Scudetto. Co to jest Scudetto? To jest grill, czyli atrapa chłodnicy Alfy, ten halak charakterystyczny trójkąt, który tutaj, uwaga, no można zadać sobie pytanie, czy Alfa czasem nie rozmawiała zbyt dużo albo nie była na imprezie zakrapianej z tymi ludźmi, którzy wymyślili taki sam grill w BMW. Tam znane zęby bobra, olbrzymie. Tutaj Scudetto w ogóle przypomina zupełnie nic. Czy to się przyjmie? Nie wiem.
To sobie wymyślili, bo Scudetto to tarcza umieszczona na koszulkach zawodników drużyny mistrza Włoch w jednej z gier zespołowych lub indywidualnego mistrza tego kraju w dyscyplinie sportu. Właśnie jeżeli ktoś zdobywa mistrzostwo, to zdobywa Scudetto. Najbardziej popularne jest to oczywiście, jeżeli chodzi o piłkę, ale kibice będą wiedzieli, o co chodzi. Więc Scudetto tu, Scudetto tam, mogli wymyślić coś innego. Scudetto jednak to tu, na piersi.
Ważna informacja jest taka, bo na razie Alfa nie zdradza szczegółów tego samochodu, ale ważna informacja jest taka, że ta Alfa Milano to jest tak naprawdę technologiczny pociotek dwóch samochodów, które produkowane są już i są już znane, co więcej, produkowane są w Polsce, w Tychach, bo to jest Jeep Avenger i Fiat 600. No więc technologicznie to są te same samochody. Jest wersja hybrydowa z silnikiem 1.2, benzynowym trzycylindrowym, albo będą wersje elektryczne. Tutaj uwaga, będzie wersja też na 4 koła, czyli Q4. Hybryda będzie miała 136 koni mechanicznych, wersje elektryczne 156 dokładnie, a nawet 240 w odmianie Veloce. Samochód, no cóż, jak to Alfa, może się podobać, oczywiście poza tym Scudetto. Wnętrze, bardzo ciekawie jest ono zaprojektowane, są takie charakterystyczne liczniki w tych tubach głęboko osadzone, więc to wszystko może się podobać. Może się także podobać charakterystyka tego samochodu, co prawda jeszcze tym samochodem nie jeździliśmy, ale właśnie charakter ma być iście sportowy. No to wszystko sprawia, że, no właśnie, Alfa może się sprzedawać. Pytanie oczywiście, jak ten samochód będzie wyceniony i ile będzie kosztować. Zostawiamy jednak Alfę i warto wspomnieć także, bo pojawiły się nowe cenniki Kia Picanto, czyli najmniejszego samochodu na naszym rynku, i pojawiły się także cenniki odświeżonych wersji najtańszych samochodów na naszym rynku, czyli Daci. Ale wraz z pojawieniem się nowych cenników odświeżonych modeli pojawił się także wreszcie długo wyczekiwany Jogger, ale uwaga, w wersji hybrydowej, 140-konny. No to muszę powiedzieć, że jest coś, bo przywykliśmy do tego, że te hybrydy nie mają dużych mocy, że te hybrydy nie mają dużych silników, a tutaj proszę bardzo, 1,6 litra silnik spalinowy, połączony oczywiście z silnikami elektrycznymi. To jest takie rozwiązanie, które Renault już stosuje w swoich innych samochodach, czyli jeden silnik elektryczny o mocy 49 koni mechanicznych, do tego ten silnik 1,6 i skrzynia biegów ze sprzęgłem kłowym, czyli to jest to, co jest w Megane, w Clio i w Renault nosi nazwę E-Tech. I teraz najważniejsze, taka Dacia Jogger w wersji Expression, oczywiście w wersji hybrydowej, kosztuje 109 550 zł, a w wersji 7-osobowej 114 000 zł.
No to teraz ogólnie o świecie, 2 i 4 kół.
To tutaj mamy kwestię tych cen przedstawione, to teraz może zobaczmy, co się dzieje w Bełchatowie, bo to jest ciekawa informacja. Tomek, wiesz, co się dzieje w Bełchatowie?
Kochane, w Bełchatowie nie dzieje się najlepiej. Nie wiem, do czego zmierzasz. Wiem, że zespół PGE Skry Bełchatów, mimo że wielokrotny mistrz Polski w siatkówce i z wieloma dobrymi zawodnikami w składzie, to ma ostatnio złą passę. Także w Bełchatowie nie dzieje się najlepiej, jeżeli mnie pytasz.
No pewnie, takie informacje do ciebie nie docierają. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo my zastanawiamy się, czy budować fabrykę polskiego samochodu elektrycznego, czy jesteśmy na tyle innowacyjni, żeby budować w Polsce samochody elektryczne, a okazuje się, że Rada Gminy Kleszczów postanowiła wybudować w miejscu kopalni, uwaga, centrum badawcze dla inteligentnego transportu. Buduje to gmina, czyli buduje to tak naprawdę budżet państwa, czyli my budujemy. Co to będzie? To jest teraz, aż trudno zebrać myśli, bo teraz jest to teren pokopalniany, a ma to być teren niesamowicie nowoczesny. To ma być centrum rozwojowe, centrum badawcze, uwaga, w którym odbywać się będą testy bezzałogowych statków powietrznych oraz autonomicznych pojazdów rolniczych, naukowych i wojskowych. Przypominam, że w Polsce nie produkujemy jeszcze żadnych bezzałogowych, autonomicznych pojazdów, bezzałogowych statków powietrznych. No ale może właśnie dlatego nie produkujemy, bo nie ma centrum badawczego? No nie wiem. Rada Gminy Kleszczów razem z przedstawicielami PGE właśnie uzgodnili, że takie centrum badawcze jest potrzebne. Co myślicie o tym? Komu posłuży taki obiekt? Nie wiadomo. Wszystkim tym, którzy będą chcieli produkować właśnie bezzałogowe i autonomiczne pojazdy.
Niesamowita historia.
Dobra, zostawmy wizję przyszłości Polskiego Centrum w Bełchatowie przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O przyszłości trochę pojawiło się też informacji dotyczących marki Tesla. Otóż Elon Musk długo zapowiadał tani samochód elektryczny. No i niestety zapowiadał i samochód nie powstanie. Bo Elon Musk i Tesla zmienili priorytety. Nie będzie już taniego samochodu elektrycznego, takiego, który miałby kosztować około 20-25 tysięcy dolarów, bo Elon Musk chce zainwestować w zupełnie rozwój innej technologii, a chodzi o technologię w pełni automatycznych taksówek. Bo tani samochód elektryczny musiałby konkurować z tanimi chińskimi samochodami elektrycznymi, a także spalinowymi. No i tutaj Elon Musk chyba nie chce się wybrać na wojnę z Chinami, więc postanowił, że zupełnie w inną stronę ten biznes rozkręci. No więc jak podaje Reuters, właśnie będzie koncentrować się na robotaksówkach. No i takie robotaksówki będą jeździły automatycznie i pewnie tak jak Uber kiedyś zrewolucjonizowały nasze ulice, tak? No teraz zrewolucjonizują, czy w przyszłości zrewolucjonizują transport. No bo co tu dużo gadać, jak nie będzie tego pana za kierownicą, albo tej pani za kierownicą, no to to przejazd być może będzie tańszy. A może wcale nie, nie będzie tańszy, tylko organizator tego transportu będzie mógł więcej zarobić. Pożyjemy, zobaczymy.
Wrzuć na luz, wyluzuj.
Nie wiem, czy to jest kącik znikające modele, czy pojawiające się modele, ale wiadomo, że wraca moda na retro. Wiadomo, że wraca moda na retro i na samochody, które kiedyś już były. Sztandardowy przykład, czyli Mini, czyli Fiat 500, czyli na przykład Mitsubishi Eclipse. Kojarzycie taki samochód? No właśnie, Eclipse był fajnym samochodem sportowym, ale Mitsubishi postanowiło zrobić z niego SUV-a. A teraz uwaga, wraca Opel Frontera. Tomek, coś na temat Opla Frontery może dodać?
No pewnie, samochód, do którego mam ogromny sentyment, którym, no co prawda to była Honda Passport, ale to samo co Opel Frontera, samochód, którym przejechałem z Alaski na sam dół Argentyny, więc przez wszystkie trzy Ameryki, pokonując ponad 20 tysięcy, to był samochód bardzo wiekowy, ale mam ogromnie dobre wspomnienia, chociaż nie wydaje mi się, żeby wskrzeszona Frontera miała tak fajnie wyglądać. Pewnie już będzie podlegała tym wszystkim nowym jakimś wytycznym i tak dalej, i tak dalej. I to już nie będzie ta sama Frontera. Chociaż muszę ci powiedzieć, że dzisiaj przeżyłem takie drobne déjà vu, bo na brzegu jednego z wyschniętych różowych jezior, kiedy zatrzymałem się, żeby popatrzeć, patrzę, stoi, zielona, taka sama jak tamta moja, z tym, że nie była to Honda Passport, nie był to Opel Frontera, tylko to był Holden. Nie pamiętam jaki Holden, no ale Holden to Opel, no oczywiście, no, Holden Frontera. No i tak mi się ciepło na sercu zrobiło, no więc co z tą Fronterą nową będzie?
Wraca Opel Frontera i nie będzie to już samochód terenowy jak kiedyś, nie będzie to samochód zbudowany na ramię, to będzie po prostu kolejny SUV, kolejny crossover. Tutaj też sprzeczne są informacje, bo Opel nie udziela i nie ujawnia na razie informacji i szczegółów dotyczących tego samochodu, bo mówiło się, że Frontera będzie mogła być zbudowana na nowej platformie podwoziowej, która zadebiutuje w 2026 roku, czyli to będzie samochód elektryczny. A teraz okazuje się, że no jakby przyspieszyły prace nad tym samochodem i Opel Frontera tak naprawdę mógłby zastąpić Grandlanda, ale niestety te samochody będą produkowane jednocześnie, równocześnie, więc co będzie czym? Tego nie wiadomo. Jakie będą wymiary Frontery? Też nie wiadomo. No, wiadomo, że samochód będzie miał 460 litrów bagażu. Tym się chwali Opel. Napędy będzie hybryda, bo teraz wiecie, Unia Europejska troszkę zwolniła w kwestii samochodów elektrycznych, no to wszyscy producenci wracają z hybrydami. Uwaga, z tymi hybrydami z 48-woltowymi instalacjami elektrycznymi, czyli to są takie no, miękkie hybrydy, gdzie nie możemy jechać na prądzie elektrycznym, to tak naprawdę jest rozrusznikoalternator, czyli takie wsparcie benzyny w trudnych sytuacjach. No powiem szczerze, że Frontera kiedyś miała charakter, teraz tego charakteru nie ma. Nie przypomina w niczym tamtego samochodu terenowego, to jest po raz kolejny SUV, ale też mam świadomość, że tak naprawdę dla nas te samochody mają gdzieś tam tą znaną historię i są legendarne. Dla nowych klientów, dla klientów, którzy wchodzą do salonu, to nie ma absolutnie znaczenia. Wręcz przeciwnie, może gdzieś być plusem, że w uszach brzmi gdzieś znana nazwa, ktoś powie, o Frontera to kiedyś był dobry samochód, no więc proszę bardzo, jak kiedyś był dobry, to i teraz też musi być dobry.
Pozwolisz, że jeszcze się włączę i rzucę przekleństwem jakimś, rzucę mięsem, bo to dupa, a nie Frontera. Excusez-moi, jeżeli słucha nas młodzież.
Kolejny temat, ceny Forda Pumy. Ford Puma, troszkę będę złośliwy, ale no tak, Ford niewiele ma już samochodów osobowych, jakoś tak mocno ograniczył tę gamę, nie ma Mondeo, nie ma Fiesty, nie ma Focusa. No jest Ford Puma i Ford Puma przeszedł lifting, ma bogatsze wyposażenie, a kosztuje w cenniku mniej niż 100 tysięcy złotych. Co tutaj się zmieniło? Wskaźniki, trochę gadżetów, trochę zderzak został przeprojektowany. Fakt jest, że to jest dość zgrabne i fajnie jeżdżące auto. Gama napędowa, tak naprawdę są cztery wersje bazujące na tym samym silniku. No niestety litrowym silnikiem EcoBoost, na silniku EcoBoost z miękką hybrydą. 125 koni, to jest wartość podstawowa, no później jest 155, 170, mały, zgrabny samochód. Ale jeśli mówimy o Fordzie Puma, to właśnie musimy płynnie przejść do kolejnej informacji. Otóż Ford w Polsce zaprezentował dwa samochody. Samochody z rodziny aut dostawczych i to jest Transit Courier i Tourneo Courier. I teraz długo też miałem problem, jak tutaj rozróżnić, co jest Transitem, co jest Tourneo. No to w dużym skrócie, Transit to są dostawczaki, a Tourneo to jest wersja osobowa, czyli to jest auto idealne? Dla wielu pewnie tak, idealne auto rodzinne. Bo to jest tak naprawdę kombiwan i zauważam, że następuje pewien powrót do tego rodzaju nadwozia, do kombiwanów, ale zawsze w przypadku wielu samochodów, no bo to i Berlingo, i Partner, i Caddy, to są trochę większe samochody, za każdym razem te samochody, jak producent by się nie starał, one niestety nie jeżdżą tak jak samochody osobowe. I słuchajcie, byłem na premierze właśnie Tourneo Couriera i Transita Couriera. No i mam wrażenie, że ten samochód naprawdę bardzo fajnie jeździ, jeśli chodzi o zawieszenie, jeśli chodzi nawet o pozycję za kierownicą. Dlaczego? Bo ten samochód został zbudowany właśnie na platformie Forda Pumy. Poprzedni Courier trochę bazował na Fieście, co też mogłoby sugerować, że ten samochód fajnie się prowadzi, ale tutaj mam wrażenie, że jest zdecydowanie lepiej, a samochód jest na nowej platformie, jest zdecydowanie większy, ma nowe technologie i nowe napędy, nowe, czyli te pochodzące tak naprawdę z Forda Pumy i stąd też jest zawieszenie. Jeśli wybierzemy sobie wersję van, no to możemy tam z tyłu zmieścić nawet dwie europalety, choć jest to pewne takie trochę oszustwo, bo po podłodze dwie europalety się mieszczą, ale blacha, taka przegroda, która jest za oparciem fotela kierowcy, no powoduje, że jakbyśmy na przykład chcieli włożyć jakieś skrzynie na tych europaletach, no to już może być kłopot. Ale jeśli mówimy o wersji osobowej, no to są do dyspozycji dwa rzędy foteli, pięć miejsc siedzących. Nie ma wersji trzyrzędowej, bo to już jest zarezerwowane właśnie dla większego Transita i większego Tourneo Connecta, czyli bliźniaka Caddy'ego. Można powiedzieć, że trochę kanibalizm, bo Courier wchodzi w pole Connecta. Widzicie, cały czas muszę się zastanawiać, wymieniając te nazwy, ale Ford ma na to pewną filozofię i to ma być taka wersja podstawowa, to ma być taki entry level, jeśli chodzi właśnie o te modele. No to może Gamonie?
Lewa w górę. O motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
Wiosna zaskoczyła motocyklistów, ale nas nie zaskakuje, bo my na motocyklach jesteśmy cały czas, siedzimy, jesteśmy przyspawani. Ale przyszło mi takie jedno natchnienie, o którym chciałbym z Tobą przez chwilę porozmawiać, bo w pewnym momencie rozmawiając ze znajomymi wypłynął temat przeróbek motocykli. I nie mówię tu o kastomizacji motocykli, czyli przerabianiu ich, żeby wyglądały jakoś inaczej, tylko takich przeróbek teoretycznie praktycznych. Ja mam co do tego pewne swoje przemyślenia i z wiekiem i czasem spędzonym na motocyklach dochodzę do przekonania, że to, co wymyślili inżynierowie w fabryce, wcale nie jest takie złe i to, że nam się wydaje, że daną kierownicę trzeba podnieść odrobinę i wtedy dopiero będzie dobrze, to nie do końca się sprawdza. Jakie ty masz swoje pomysły na ten temat?
No ja się z tym zgadzam i motocykl, który ma służyć do jazdy na co dzień, powinien być dopasowany do użytkownika, właściciela takiego motocykla i rzeczywiście indywidualizacja poza tym też daje frajdę z tego, że wygląda troszeczkę inaczej. Ale czy rzeczywiście możemy poprawić fabrykę? Często też fabryka decyduje się na pewne rozwiązania ze względów homologacyjnych. Na przykład, nie wiem, długi błotnik z tyłu albo dziwnie wielkie kierunkowskazy, rejestracja zamontowana w jakimś takim też słabym miejscu, a to wszystko użytkownik może sobie dopasować pod siebie.
Może dopasować, tylko że z tym dopasowaniem pod siebie później wygląda trochę, najczęściej tak, jakby zrobił pod siebie. Natomiast mi chodzi jeszcze o ten aspekt i sam przecież niedawno ćwiczyłeś w jednym z motocykli zmiana wysokości szyby. Wydawało ci się, że kiedy założysz wyższą szybę, będzie lepiej. I co się okazało?
Ale to prawda, to też się tak dzieje, że to nie jest wcale takie oczywiste. Wydawało mi się, że dobry tuner, czyli firma, która produkuje szyby, jak zaprojektowała do danego modelu szybę lepszą niż producent, no to, że ona musi być dobra. Jeszcze była skomplikowana, droga, no ale się okazała wtopą. Dla mnie zupełnie się nie nadawała, prowadzała turbulencje, gorzej motocykl się prowadził. No, niestety musiałem usunąć.
Jest bardzo często takie właśnie przekonanie, zwłaszcza jeśli chodzi o szyby, że im większa ta szyba, to będzie nam się fajniej i lepiej jeździło tym motocyklem. A naprawdę bardzo często ta aerodynamika w motocyklach jest tak dopracowana przez producenta, że ta szyba, która na postoju wydaje się nam, że jest za mała i nic nie robi, świetnie odchyla strugę i dokładnie tak owiewa naszą głowę, że nie dość, że mamy w miarę cicho w kasku, to jeszcze nie boli nas szyja, bo jeżeli szyba mamy źle wyregulowaną, to te powietrze może zacząć przyciskać nas od tyłu, a to też jest bardzo niepożądane.
Dokładnie, z szybami to jest w ogóle temat rzeka, moglibyśmy na całą audycję o tym napisać, bo szyba to jest aerodynamika, a kask, który mamy, ma swoją aerodynamikę i producent kasku robi wszystko w tunelach aerodynamicznych, żeby kask był jak najcichszy, najlepiej się prowadził. Ale nie jest w stanie przewidzieć, na jakim motocyklu, a to połączenie motocykla, aerodynamiki motocykla i kasku daje dopiero ten rezultat, ale on jest indywidualny, jest wypadkową tych dwóch rzeczy. Więc tak naprawdę warto robić tego typu eksperymenty samodzielnie. Ale Szymo, byliśmy na premierze nowego GS-a 1300, i teraz zobacz, ile w akcesoriach oryginalnych BMW masz możliwości szyb deflektorów.
Tak, ale ja zawsze zastanawiam się, czy ta mnogość akcesoriów wynika z tego, że one są rzeczywiście niezbędnie potrzebne, czy one wynikają z tego, że użytkownikom wydaje się, że one są niezbędnie potrzebne.
To ja ci, Szymon, mogę powiedzieć na tym już przykładzie tych szyb, bo robiłem z różnymi motocyklami te eksperymenty i na przykład do jednego motocykla miałem tak zwaną szybę krótką, którą lubiłem na lato, albo jak wjeżdżałem do Hiszpanii, to zakładałem tą szybę, ale na jesień w Polsce zakładałem dużo większą szybę, bo ona na przykład powodowała, że mniej doświadczałem zimno. I dlatego uważam, że akurat dobrze BMW zrobiło, szczególnie, że do różnych zastosowań jedziesz teta, tak jak jechaliśmy, jedziemy najszybciej 60 na godzinę, jesteśmy upoceni, to po co ci wielka szyba, która cię chroni od wiatru? Wtedy zupełnie bez szyby jest dobrze, a nawet lepiej, bo masz większy przepływ powietrza i jest lepiej. Także ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie indywidualizować, wybierać te akcesoria pod siebie.
Bardzo dobrze. Mnie do tego w ogóle natchnęło rozmowa na jednym z forów internetowych, gdzie bardzo długa była dyskusja o tym, co trzeba koniecznie zmienić w danym modelu motocykla. Kiedy się delikatnie wtrąciłem, że słuchajcie, wróćcie do oryginału i sprawdźcie, jak było na początku, to jeden z najgłośniej krzyczących tam rozmówców powiedział, że no generalnie oprócz tego, że się nie znam i w ogóle nie mam o niczym pojęcia, to na koniec sam przyznał, że najlepiej w długie trasy w danym motocyklu sprawdza się oryginalna szyba i oryginalna niska kierownica.
Dlatego trzeba testować pod siebie, indywidualnie, do swojego kasku, do swojego stylu jazdy.
No i jeszcze ważna zmiana, myślę, ważna zmiana. Bo otóż ty, a nawet ty, a Tomek w zasadzie jakby chciał to też, może zostać prezesem EMP, czyli szefem Izery. Tak, moi drodzy, po chyba 7 latach dotychczasowy prezes został odwołany, zresztą Rada Nadzorcza zdecydowała o jego odwołaniu i ma zostać powołany nowy prezes w ramach konkursu. Teraz na miejsce prezesa Piotra Zaręby został powołany Paweł Poneta, który tymczasowo ma dzierżyć stery władzy w Electromobility Poland, ale umówmy się, to jest tylko okres przejściowy, bo konkurs niebawem ma zostać rozpisany. I można powiedzieć, że to jest taka w zasadzie mało zauważalna zmiana. O projekcie Izery pewnie macie też swoje wyrobione zdanie, ale projekt nie jest zakopany jak na razie, nie jest zamieciony pod dywan, a to, że zmienia się prezes, też może świadczyć o tym, no, że nikt tutaj naprawdę pogrzebać tego pomysłu nie chce, no bo jeśli by miał być to projekt pogrzebany, no to nie wymieniano by prezesa. Warto także dodać, że wymieniono jakiś czas temu członków Rady Nadzorczej. No i o ile jest tam część osób z nadania politycznego, to na przykład dziwić może odwołanie pana Wojciecha Szyszko, z którym mieliśmy okazję rozmawiać na naszej antenie i którego wypytywaliśmy o powodzenie tego projektu, o szansę na powodzenie tego projektu. A dlaczego akurat pana Wojtka Szyszko o to pytaliśmy? Bo pan Wojtek Szyszko budował w Polsce struktury KII, przez wiele lat był prezesem właśnie KII w Polsce, no i na handlu samochodami zna się bardzo dobrze. Zobaczymy, do czego to tak naprawdę wszystkiego doprowadzi, te wszystkie zmiany. No cóż, no niektórzy trzymają kciuki za Izerę, inni już dawno ją pogrzebali. Zobaczymy, zobaczymy. A na sam koniec chciałbym tylko dodać, tak, ale bez jakichś takich uśmiechów, chciałbym tylko powiedzieć, że Paolo Pininfarina nie żyje. To był szef legendarnego studia, miał 65 lat, a Pininfarina, no to legenda jakich małych, zresztą łącząc to z poprzednim tematem, czyli z Izerą, no to właśnie Izerę narysowała nam Pininfarina. Projektów Pininfarina stworzyła wiele wspaniałych, od Ferrari po też bardzo użytkowe modele, po Fiaty, po naprawdę niesamowite samochody. Wymieniać można by było je bardzo długo. Tych samochodów powstało naprawdę mnóstwo. Niektóre zapierające dech w piersiach, niektóre bardziej zwyczajne, można by powiedzieć, ale jednak ponadczasowe. I tą chyba przykrą informacją żegnamy się z wami. Tomku, czy ty też się żegnasz z naszymi słuchaczami, czy jednak wniesiesz pewien optymizm, pewien powiew i pewną radość do naszego odcinka?
Oczywiście bardzo zgrabnie przeprowadziłeś nas przez ten odcinek Wrzuć na luz. Jestem pod wrażeniem, no i mam nadzieję, że słuchacze naszego podcastu również, także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, być może w takiej samej konfiguracji, być może w innej. Najważniejsze, żebyście wy, drodzy słuchacze, powiedzieli innym, że coś takiego jak Wrzuć na luz jest, podpowiedzieli znajomym, krewnym, rodzinie, niech słucha nas coraz więcej. Słucha nas coraz więcej, ale przyrost zawsze może być większy. W związku z tym umieśćcie to gdzieś u siebie na Facebookach, na Twitterach, na Instagramach, Wrzuć na luz z jakimś odniesieniem, odnośnikiem do nas i będziemy bardzo wdzięczni. Jak wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się za tydzień w 161. odcinku naszego podcastu. Pozdrowienia z Australii. O australijskich doświadczeniach za tydzień pewnie również, no bo im więcej kilometrów mam przejechanych, tym więcej mam do powiedzenia. I nawet momentami mam wrażenie, że całkiem z sensem opowiadam. Także cześć, czołem.